A gościem Poranka Wnet przy telefonie jest Ryszard Proksa, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
To jak to jest z tym strajkiem nauczycieli?
Na razie nasza sekcja nie podjęła takiej decyzji. Owszem, jesteśmy w akcji protestacyjnej, można powiedzieć, w stosunku do ministerstwa już od maja, kiedy to walne zebranie delegatów uchwaliło tak zwane wotum nieufności dla pani minister w związku z brakiem konkretnych efektów negocjacji. Ponieważ nadal się nic nie działo, we wrześniu podjęliśmy decyzję o pikiecie. Po tej pikiecie też pani minister zaczęła nam, że tak powiem, wchodzić w inne tematy niż te, które nas interesowały. Stąd 10 zrobiliśmy tą akcję medialną. No, efekt tego jest list. Efektem tych rozmów później tej akcji medialnej jest list pani minister, która wycofała się z najbardziej nas dręczących, powiedzmy sobie, w pragmatyce zawodowej problemów, no ale został problem najważniejszy, pieniądze. Jesteśmy w trakcie rozmów.
A Związek Nauczycielstwa Polskiego jest w trakcie protestu, strajku.
No, nie wiem, jaki to jest strajk, protest, nie wiemy, bo to jest tajne. Czytałem, tak. No, dobrze, no my też mamy swoją, że tak powiem, drogę obraliśmy na ostatniej naszej radzie. Realizujemy ją konsekwentnie i jeżeli do stycznia nic się nie, do końca stycznia się nic nie zmieni, to mamy też swoją radę i też już mamy pewne decyzje, bo no, nie czarujmy się, teraz jest okres świąteczny, później ferie, więc będzie bardzo trudno coś zorganizować konkretnego z nauczycielami, ale ten protest oddolny, który no, wybucha tu i tam lokalnie, ale mamy nadzieję, że no, to spowoduje wreszcie raz obudzenie się rządzących, a drugi raz no, zatomizuje troszkę postawę nauczycieli i wreszcie coś konkretnego będziemy w stanie zrobić i te płace wywalczyć wyższe.
Czyli chodzi o podwyżki pensji dla nauczycieli.
Tak, teraz najważniejszy punkt, no i ten pierwszy z naszych postulatów, jeszcze zostały pieniądze, bo już pozostałe mniej więcej, sądząc z listu pani minister i z naszych rozmów, że pani minister się wycofa z tych rozwiązań.
A o jakie rozwiązania chodziło?
No chodziło przede wszystkim o nowy sposób oceniania, o godziny karciane, czyli praca za darmo w oświacie i awans zawodowy. No tam są jeszcze takie drobniejsze sprawy, no ale to były te trzy najbardziej bulwersujące środowisko nauczycieli i oświatowe. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no płaca, a przy okazji jeszcze system wynagradzania, żeby nie możemy już od iluś tam kadencji różnych rządów zmienić definicji płacy nauczyciela, żeby wreszcie to, co ma nauczyciel na pasku, miał rzeczywiście też no, w definicji. No, niestety, jak się większość społeczeństwa już orientuje, wszyscy mówią, że nauczyciel zarabia 5300, a do ręki dostaje tylko 2800, bo resztę pieniędzy jest wirtualne. Także no, chcemy też zmienić zapis o definicji pracy, żeby był taki sam jak w każdym innym zakładzie pracy. Nie chcemy jakichś tam dziwnych rzeczy, tylko uprościć go, a nie tak jak teraz, że się wrzuca wszystkie wydatki osobowe, łącznie ze zwalnianymi nauczycielami, z odprawami pośmiertnymi, z premiami i z nagrodami i później się mówi, że nauczyciel zarabia 5300.
O jaką podwyżkę pensji chodzi?
No, w Polskę poszło teraz 1000 zł. No oczywiście my też wspieramy, chociaż nasza uchwała z wiosny tego roku mówiła o 15% podwyżce. No to jest trochę mniej niż 1000 zł. No ale to już jest kwestia negocjacji.
A ma pan informację, jak szerokim echem odbija się akcja Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Znaczy, to nie jest akcja Związku Nauczycielstwa Polskiego, to jest akcja, przecież ja byłem z panem zastępcą Baszczyńskim w radiu w piątek i on mówił, że nic nie wie. I my też nie wiedzieliśmy, kto to organizuje, kto jest organizatorem. Owszem, wspieramy, bo jesteśmy zainteresowani, żeby wreszcie rządzących obudzić. I na razie jest to lokalne, głównie Polska Północna, no zachodnia generalnie można powiedzieć. Nie dochodzą do mnie sygnały, żeby z Polski południowo-wschodniej coś się działo. Nie jestem w stanie dokładnie określić. Mam informacje no, z dwóch regionów tylko, dokładnie Koszalin, gdzie wiem, że tam jest, no ta akcja jest dość szeroko, bo tam nawet w jednej miejscowości chyba nikt nie, żadna szkoła nie pracuje, a tak to są raczej takie lokalne lub nawet z tego co wiem, to no szkoły pracują z tym, że no w związku z brakami kadrowymi są zastępstwa, no taka praca powiedzmy sobie opiekuńcza niż praca normalnie merytoryczna.
I to jest śladem policjantów ten protest
tak,
podąża,
no,
czyli
L4. Poszedł, tak, skuteczny i może nie trzeba będzie ogłaszać strajku, jeżeli tak dalej to się rozwinie. No oczywiście nie namawiamy do łamania prawa, ale no, ze zdrowiem akurat jeszcze w takim okresie jak teraz jest różnie, więc mamy nadzieję, że nie trzeba będzie ogłaszać strajku, ale taka absencja chorobowa może skłonić jednak rządzących do zastanowienia się nad wynagrodzeniem nauczycieli.
Ale także te negocjacje dotyczące wynagrodzeń trwają od maja?
Oj, no negocjacje o wynagrodzeniach trwają od początku kadencji każdego rządu i my zawsze, bo jest to najważniejszy punkt związku zawodowego, prawda? I no, trzeba przyznać, że na początku kadencji pani minister Zalewskiej myśmy też walczyli o płace. Wtedy, na samym początku, przybyłej nam kadencji, spotkaliśmy się z panią premier Beatą Szydło i ustaliliśmy to 3x5, te trzy, że to na to rząd jest, że tak powiem, znajdzie pieniądze. Ale w międzyczasie sytuacja tak się zdynamizowała. Wynagrodzenia generalnie w Polsce, a i średnia płaca tak poszła w górę, że mimo tych 5% czy 5,38 nadal jesteśmy na samym końcu listy płac, jeśli chodzi o ludzi z wyższym wykształceniem, a siła nabywcza pensji nauczyciela spadła już nawet poniżej 2007 roku. Także no niestety ta waloryzacja, która jest zapowiadana, no niestety też nie przynosi żadnych jakichś pożądanych skutków czy efektów, żeby ten nauczyciel nadal nie był najbiedniejszy w Polsce.
Czyli nie można mówić o tym, że jest dobry kontakt między Solidarnością Nauczycielską a Ministerstwem Edukacji Narodowej?
No niestety ostatnio się od września się popsuł zdecydowanie, mimo rozmów niestety pani minister więcej obiecywała, a nie robiła i no, postanowiliśmy zradykalizować też naszą postawę jako Solidarność i no i efekty już są jakieś, no ale jeszcze czekam na ten wymierny ostatni.
A co do istoty reformy systemu edukacji, jak przebieg tej reformy pan przewodniczący ocenia?
No reformę żeśmy poparli systemową jak najbardziej i też i uważaliśmy i nadal uważamy, że system polskiej edukacji należało zreformować, ponieważ poziom nauczania tak spadł. Tylko przypominam, że głównym elementem tej reformy jest szkoła średnia. I tutaj licea i technika, prawda, tutaj była, że tak powiem, katastrofa dydaktyczna w polskiej oświacie i to jest realizowane i to uważamy, że to jest dobre. Natomiast w międzyczasie pani minister postanowiła jeszcze, zamiast zawalczyć ze związkami razem wspólnie o pieniądze, postanowiła jeszcze zdyscyplinować nauczycieli, to w tak kuriozalny sposób, jak na przykład pomysł oceniania nauczycieli, który nie ma nic wspólnego praktycznie z wykonywanym zawodem, więc tutaj żeśmy się już poróżnili zdecydowanie.
A na czym ten pomysł oceniania nauczycieli polegał?
No, pani minister postanowiła, mimo braku naszej zgody, że będzie piąty stopień awansu zawodowego w oświacie. Myśmy na to nie wyrazili zgody. No i przez 2 lata pani minister odstąpiła od tego pomysłu. Nie był poruszany i nagle się później okazało, że jednak wprowadza ten piąty stopień bez nazwy. On dostał znowu nazwę sławną 500+ w oświacie. I wymogi na ten stopień są tak kuriozalne, bo nauczyciel ma prowadzić badania społeczne, badawcze, współpracować z uczelniami i tak dalej, a w wymaganiach nie ma żadnych jakichś takich wymogów jego efektów pracy i bycia z dzieckiem. Po prostu znowu odrywa nauczyciela od pracy z uczniem na rzecz jakiejś tam samodoskonalenia się. Myśmy to wręcz określili, że te wymogi, oprócz jeszcze tam brakuje zdania języka i byłby prawie doktorat, a ocena merytoryczna nauczyciela za jego kontakt z uczniem, jego pracę z uczniem, przebywanie z uczniem w ogóle nie jest brane pod uwagę, więc określiliśmy to jako pomysł jakiś biurokratyczny, który na dodatek łamał następny postulat pani minister zwalczania biurokracji, bo ten akurat zaczął tworzyć potężne, że tak powiem, stosy papierów. Nie dość powiedzieć, że regulamin przez niektóre szkoły opracowany do tego pomysłu, regulamin szkolny, miały od 100 do 200 stron nawet. Także, a teraz pani minister wreszcie ogłasza, że trzeba się zastanowić, jak z biurokracją walczyć.
Ale z tego wycofała się pani minister, czy to jest obowiązujące?
Z regulaminów już się wycofała. Już zostały skreślone cztery te punkty z karty nauczyciela o tych regulaminach wewnętrznych, natomiast w tym liście obecnym teraz już wycofała się też z tej oceny, z tego pomysłu oceny i tego 500+. Także jeszcze zobaczymy, wprowadza, bo postulat następny, bardzo ważny dla nas, to jest artykuł 42, czyli praca za darmo, tak zwane godziny karciane. Niestety on tylko w teorii został zlikwidowany i przez 3 lata pani minister już 2 razy zmieniała ustawę i nadal on funkcjonuje. Teraz wreszcie posłuchała nas i znalazła pieniądze na tak zwane godziny dyrektorów na każdą klasę, co powinno spowodować, że nie spada jakość pracy szkoły, a te najpotrzebniejsze zajęcia i wyrównawcze, i z dobrym uczniem będą w tej siatce, będą płacone, może to ograniczy, ale nadal uważamy, że jeżeli już to mamy, to tym bardziej powinien być napisany w ustawie karta nauczyciela zapis, że nie ma pracy za darmo dydaktycznej.
Podsumowując, Solidarność czeka do końca stycznia na decyzję pani minister dotyczącej podwyżki płac, a jak nie będzie tej podwyżki, to zastanowi się nad tym, co zrobić.
Tak, będziemy wtedy już konkretne decyzje podejmować.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Spokojnych świąt panu życzymy.
Wszystkiego najlepszego za wszystkich.
Gdzie pan jest teraz?
W Ostrowcu Świętokrzyskim.
A, to tam Radia Wnet można słuchać tylko na www.wnet.fm. Zachęcam do tego pana przewodniczącego, o ile pan tego nie robi. Proszę to zrobić. Tak?
Tak, zrobię to, postaram się słuchać.
Następnym razem przepytamy pana przewodniczącego też z ramówki Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Proksa, dziękuję. Przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej, był gościem Poranka Wnet. Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości, Radio w Budowie, Radio Wnet, a przy telefonie Aleksander Bondariew, Paryż, Aleksander Bondariew, dziennikarz, Rosjanin, emigrant, publicysta, intelektualista. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy czas żółtych kamizelek i protestów Francja ma już za sobą?
Na pewno nie. Na pewno nie, bo ludzie nie są zadowoleni z tych ustępstw, które zaproponował w swoim wystąpieniu prezydent Macron 10. Wyszli na ulicy 15 i wygląda na to, że to będzie kontynuowane, ponieważ najważniejsze postulaty, które już spolityzowały się, powiedzmy, na razie nie ma żadnych znaków. Nie ma żadnych każdym razie podejrzewam nawet, że rząd na to się zgodzi. Rząd poprosił o za trzy miesiące prowadzić pertraktacje obywatelskie, ale nic konkretnego. Będzie się kontynuowało, oprócz oczywiście okresu świąt.
Żółte kamizelki, to teoretycznie barwa jest określona, ale to nie jest barwa polityczna. Czy ten ruch nabiera jakiejś barwy politycznej? Czy już wiemy, czy te żółte kamizelki zamienią się na czerwone, czy może tęczowe, czy może wybiorą jakiś inny kolor?
Coś myślisz, to nie jest taki żółty kolor, to jest raczej selenowy i był wybrany po prostu jako kolor odblaskowy dla kamizelek samochodowych, obowiązkowych zresztą. Była pewna część kamizelek bardzo nieduża, która nosiła czerwony, to byli komuniści, ale też to nikomu nie przeszkadzało. W charakterze anegdotki mogę powiedzieć, że rząd jest na tyle nieudolny, że postanowił zabronić sprzedaż żółtych żyletek na ten czas. I to znaczy, to jest żaden kolor polityczny i w ogóle to jest ruch z gruntu apolityczny. Istnieje oczywiście tam przedstawiciele bardziej prawicowymi, bardziej lewicowymi poglądami. Natomiast aktywiści lewicowi czy prawicowi, czy skrajnie lewicowi raczej, lub skrajnie prawicowi, nie są tam przejmowani.
Ale ta apolityczność to jest generalnie rzecz biorąc, to jest energia społeczna żółtych kamizelek, która eksplodowała, ale tą energię polityczną, to wiemy, przyjdą tacy politycy, którzy będą chcieli ją wykorzystać. I ilu jest chętnych i kto ma największe, tutaj jest największe prawdopodobieństwo, że na czyją korzyść ta fala pójdzie?
Na razie politycy milczą. Politycy są w kompletnej rozterce, rozbiórce, jak chcesz to możesz nazywać, ale już istnieją liderzy, którzy byli wyłonieni bezpośrednio przez tych ludzi, przez sieci społecznościowe, przez sporządzanie list postulatów. Jest ogromna ilość list postulatów, ale są już kilka takich postaci, które niby są wyrazicielami postulatów tych żółtych kamizelek. Teoretycznie, ponieważ oni występują przeciwko partii systemowych, to być może, ale to jest tylko teoretycznie, mogłoby na tym wygrać oczywiście Marine Le Pen, która stoi na czele największej partii we Francji i w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego mogłoby uzyskać znaczną ilość głosów. Właśnie dlatego, że nigdy nie była przy władzy i nie jest odbierana jako polityk systemowy. Ale bardzo wątpliwe, żeby kamizelki zgodziły się na to, żeby ta partia Marine Le Pen stała na czele tego ruchu.
Ale żółte kamizelki, no to jest ruch społeczny. Czy już się wyklarowało, kto jest, powiedzmy to, Wałęsą tego ruchu?
No, Wałęsą jest dziewczyna. Wałęsa jest dziewczyna, czarnoskóra dziewczyna z Martyniki, która ze swoimi rodzicami przewędrowała z Martyniki, która była kiedyś kolonią Francji w latach 80. I to jest była pracownica banku, potem zaczęła robić, zaczęła zajmować się sprzedażą kosmetyków i tak dalej. Ma 32 lata, jest bardzo przystojna i wszyscy ją słuchają. To jest taka pasjonaria ruchu, jak teraz prasa o niej pisze.
I już daje się odczuć i poznać, jakie liderka czy tego ruchu, czyli twarz tego ruchu, jakie ma poglądy, w którym kierunku będzie chciała prowadzić?
Po pierwsze, to jest raczej nie literką jeszcze, bo to jest ruch poziomy i to nie jest centrum w Paryżu. W ogóle to jest decentralizowany ruch i w różnych miasteczkach są swoje grupy, grupy znajomych, grupy zwalane przez sieci społecznościowe. To znaczy, ona jest nie literką, tylko twarzą, powiedzmy na razie. Ale one jako pierwsze sformułowały już postulaty niematerialne, mianowicie cofnięcie podatków akcyzowych na olej paliwowy, podwyższenie SMIK-u i tak dalej. I bardzo dużo materialnych, na przykład zmniejszenie radykalne płac deputowanych ministrów i wyższych urzędników państwowych, ale ona sformułowała polityczne postulaty następujące, że zawsze będzie to jest dymisja Macrona, ale to jest trudno w sytuacji francuskiej, bo nie ma instytucji impeachmentu, on może tylko sam ustąpić, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Po drugie, to jest najważniejsze teraz, to jest taki najważniejszy slogan teraz wśród żółtych kamizelek, który przyjmują wszyscy, to jest zorganizowanie takiej instytucji, referendum z inicjatywy obywatelskiej. Chcę powiedzieć, że teraz referendum we Francji mogą być zarządzane przez prezydenta albo 1/4 deputowanych, albo przez 4,5 miliona mieszkańców. Oni chcą obniżyć ten próg do 700 tysięcy i to byłoby już pewna rewolucja. W związku z tym powinna być zmieniona konstytucja i jak na każdym razie zmienia się konstytucja, to można powiedzieć, że to jest już koniec Piątej Republiki i przed nami już, jeżeli oczywiście wygrają, inna Francja.
To jest tak, że jak pojawiają się takie duże protesty, to oczywiście one są ciekawe z punktu widzenia geopolityki. W Polsce zawsze śledzimy albo staramy się śledzić, gdzie wpływy buduje sobie prezydent Putin. Czy tutaj pan zauważył gdzieś taką próbę wspierania takiego ruchu protestu?
To znaczy, żadnych oznak nie ma, oprócz tego, że oczywiście, że są pewne osoby, które nawet były fotografowane podczas manifestacji, które trzymały na przykład flagi Republik Donieckich i tak dalej, ale bardzo szybko się zorientowano, to są ludzie, którzy związani już z Putinem, mają swoje biznesy w Rosji, jeden jest żonaty z Rosjanką, to nie jest nawet margines, tylko margines marginesu.
Czyli nie warto się nad tym zastanawiać i nie warto tego rozważać, chociaż jakoś w takim, z jakiegoś punktu widzenia destrukcja w ogóle systemu europejskiego czy Unii Europejskiej gdzieś tam leży na sercu kilku mocarstwom.
To jest dosyć sytuacja, ponieważ wielu ludzi tak myśli, ale Putinowi oczywiście on chce, żeby w jakiś sposób Europa od niego zależała, ale znacznie łatwiej jest kierować tą Europą z jednym ośrodkiem w Brukseli, i gdzie Niemcy wiodą prym i wystarczyło mu przez wiele lat mieć dobre stosunki z panią Merkel, która odchodzi. Natomiast jeżeli kraje te staną się bardziej niezależne, chociaż pozostaną członkami Unii Europejskiej, to będzie znacznie trudniej z nimi sobie poradzić Putinowi.
Czas ciekawy zarówno dla Francji, jak i dla Europy, jak i dla świata. Czy zdarzyło się coś na Kremlu, o czym dziś w poranku powinniśmy poinformować?
Proszę pana, to znaczy, jeżeli coś się naprawdę zdarza na Kremlu, to my by o tym po prostu nie wiedzieli dzisiaj rano. Nie, nic specjalnego, jakieś nowe ustawy parlamentu, nie. No, to znaczy wczoraj to była decyzja, dekret prezydenta o tym na przykład, że już nie wolno na kanał będzie wystawiać liczby kursów dolaru i euro, co jest oczywiście tematem dnia, ponieważ to jest bardzo śmieszny gest w epoce internetu, gdzie każdy będzie się mógł dowiedzieć, jaki jest kurs w jakim kantorze. To znaczy takie dosyć śmieszne rzeczy na razie. Oczywiście jest jedna rzecz bardzo ważna, to jest koncentracja wojsk rosyjskich, 80 tysięcy osób, tysiące czołgów, kilkadziesiąt okrętów wojennych w Morzu Azowskim, co wskazuje, że może w najbliższych dniach nastąpi pewna eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i właśnie za tym trzeba będzie śledzić jak najważniej i tym bardziej, że przed nami święta, a wiadomo, że w święta ludzie zajmują się swoimi sprawami, łącznie z politykami i znacznie mniej reagują na wydarzenia gdzieś tam daleko nad Morzem Azowskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze powiedzmy, że pana komentarze w sprawach francuskich i nie tylko można przeczytać gdzie?
To znaczy jest parę artykułów w tygodniku TVP.
I tam publikuje Aleksander Bondariew. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, to ja dziękuję.
Pan jeszcze jedno pytanie. Podwójnie pan obchodzi święta i 24 grudnia i według kalendarza prawosławnego?
Proszę pana, jestem we Francji już prawie od 30 lat i to są święta dla mnie 24, a te prawosławne, no co to dużo mówić, jestem agnostykiem, jestem fizykiem teoretycznym z zawodu. No.
Chociaż, no dobrze, ale to już inna rozmowa i może kiedyś do niej dojdzie, jak przyjedzie pan do Warszawy. Zapraszam do studia Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty, albo być może będziemy w Paryżu, to wtedy do studia paryskiego pana zaprosimy. Jest godzina 9:47, Aleksander Bondariew pozostaje w Paryżu, a my pozostajemy w Warszawie i w Radiu Dwóch Stolic.